mam taką klientkę, która właśnie bardzo się bała nagrywać filmiki. Mówię, słuchaj, ale to jeśli nie twarz, to spokojnie, nie jest, to nie czujesz tego jeszcze, no to chociaż może zaprezentuj, jak szyjesz, tak? Bo ona akurat szyła, no to był temat wtedy maseczek. No ale ona tak się bała, mówię, ale słuchaj, zrób od A do Z, jakie to będzie, takie to będzie, ale przejdziesz cały proces, zobaczysz, że to nie gryzie, tak? Świat się nie rozpadnie. I ona to zrobiła. Po paru dniach dała znać, że zrobiłam to i jakby wyniki tutaj przeszły najśmielsze oczekiwania, bo w 3 tygodnie filmik zrobił 28 tysięcy wyświetleń.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. To podcast dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Dziś będzie odcinek o budowaniu swojej marki w internecie. Chyba każdy z nas chciałby przestać dzwonić i przestać szukać klientów. Chcielibyśmy, żeby to oni sami do nas dzwonili i prosili nas o nasze usługi lub produkty. Dziś chciałbym Ciebie zaprosić do rozmowy z osobą, która właśnie tego uczy. Uczy, jak budować swoją markę osobistą w internecie, tak żeby ludzie Ciebie i lubili, i polecali. Uczy, jak budować długotrwałe relacje ze społecznością internetową. Jak być widocznym, a nie nachalnym. Od 10 lat prowadzi swój biznes i mam wrażenie, że robi to coraz lepiej. Zapraszam Cię do rozmowy z Jolantą Ambrożewicz. Cześć Jolu.
Cześć Tomku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jolu, od razu Cię poproszę o mega trudne kaizenowe pytanie. Przedstaw się w 2 zdaniach.
Okej. Na początku już tak trudno, ale dobrze. Nazywam się Jolanta Ambrożewicz i pomagam markom zapisywać się w umysłach i sercach odbiorców. Uczę marketingu interakcyjnego, sztuki komunikacji i budowania relacji w oparciu o wartości i interakcje. Uczę, jak promować biznes atrakcyjnie, autentycznie, skutecznie i z radością.
Wow, ta radość mi się najbardziej podoba. Jolu, dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o marketingu, ale też chciałbym, żebyśmy trochę poznali Ciebie, kim jesteś i co robisz. Niedawno wiem, że obchodziłaś 10 lat od powstania Twojej firmy. Jakie to jest uczucie, jak się z powodzeniem prowadzi firmę przez 10 lat?
Tak, to okrągła rocznica, która też mnie zaskoczyła w sumie, że to już tyle lat minęło. To jest uczucie jednak takiego też poczucia spełnienia, tak bym powiedziała, że tak jak startowałam z biznesem i myślałam, kurczę, no tak bardzo chcę być na swoim, pragnę swojej firmy, swojej działalności, mieć tę swoją wolność, o którą całe życie w zasadzie zabiegam, to jest to taki punkt i stwierdzenie, no jednak coś wiem, jednak coś umiem i skoro mija 10. rok prowadzenia firmy, to faktycznie ma to sens i jest takie uczucie dumy, satysfakcji, a tym bardziej, że po drodze udało mi się też wiele osób, że tak powiem, tym zarazić, tym, że ich działania również owocują taką radością i satysfakcją z tego, że działają.
Super. A powiedz mi, skąd pomysł na Twój biznes?
Powiem tak, mój biznes w ogóle bardzo ewoluował. Moje początki wiązały się w ogóle z prowadzeniem takiego sklepu internetowego, strony z fotoproduktami. Od tego zaczynałam. Tak, jeśli chodzi o start firmy, start biznesu. I to też bardzo dużo dało mi właśnie takich wniosków związanych z promocją, z marketingiem, ponieważ ja zaczynałam biznes też starając się o dotację. Otrzymałam dotację, od razu po zakończeniu studiów pobiegłam do Urzędu Pracy zarejestrować się, już wszystko miałam obcykane, wiedziałam, że jest dotacja, możliwość. I faktycznie tak się stało. Co prawda miałam trudność z zabezpieczeniem tej dotacji, ale szczęśliwie się potoczyło. Mój bank, widząc wpływy akurat też na konto ze stypendium naukowego, przyznał mi kredyt. Natomiast ten kredyt niestety wiązał się z tym, że no, spłacając go, nie miałam żadnych środków w zasadzie na działania promocyjne, na działania reklamowe. A jednak 10 lat temu nie było aż takich możliwości jak dzisiaj. A może były, tylko ja ich nie dostrzegałam, tak? I przyznam szczerze, że po prostu pierwszy rok prowadzenia działalności tego biznesu był bardzo trudny. Ja tym bardziej nie miałam na wszystko wpływu, bo zlecałam wykonywanie tych produktów jednej drukarni, jednej firmie spoza miasta też, która robiła właśnie te fotokupki. I to logistycznie podopinanie, pakowanie tego, pozyskiwanie klientów było po prostu bardzo trudne do ogarnięcia i okazało się, że jest tych zamówień za mało środków, czasu i możliwości tutaj wykorzystywałam, jeżeli chodzi o promocję. I faktycznie przyszedł czas, że potrzebowałam się wspierać tak innymi działaniami. I tak naprawdę byłam w jednym czasie, prowadziłam tą swoją działkę, swój sklep, ale równocześnie współpracowałam z taką firmą, w której byłam niejako handlowcem, tak, przedstawicielem i tam pomagałam sprzedawać sklepy internetowe, pomagałam sprzedawać oprogramowanie dla drukarni, więc też jakby stałam na dwóch takich nogach biznesowych, tak, ta dywersyfikacja faktycznie mi pomogła. Po roku okazało się, że ten sklep, te fotoprodukty, no nie ma szans się przebić też wtedy znowu na Allegro, było setki takich ofert drukarni, które miały lepsze siły też przerobowe, i zmieniłam tą działalność, jeśli chodzi o e-sklep, na sprzedaż oprogramowania dla kosztorysantów. I tutaj od pierwszego jakby momentu zależało mi na tym, żeby w tym sklepie być po stronie klienta i dostarczać klientom taką wartość dodaną w postaci mojego doradztwa. Chciałam oferować szeroki wachlarz po prostu tych programów, i faktycznie do tego zmierzałam i tak to się potoczyło i to uważam za bardzo duży plus i klienci też to u mnie chwalą, że mają szeroką ofertę, wszystkie dostępne programy, a ja jestem tym doradcą, tak, który dopasowuje program do potrzeb klienta, podpowiadam, który będzie lepszy, no bo jakby poszedł do producenta, to wiadomo, producent powie tak, oczywiście, że mój. A tutaj jestem tym łącznikiem i bardzo to sobie chwalę właśnie już od tych 10 lat, że łączę niejako producentów z klientami, a w zasadzie jestem tutaj takim doradcą, pośrednikiem, pomocnikiem w tym doborze właśnie zawsze po stronie klienta, żeby dopasować pod niego, więc to też jest taka moja misja, idea, która się rozszerza też na inne działania, tak, żeby łączyć, żeby podpowiadać najlepsze, optymalne rozwiązania i to w zasadzie cały czas ma miejsce, więc ten pomysł, żeby być po stronie człowieka, być po stronie takich optymalnych, najlepszych rozwiązań, no towarzyszy mi od początku.
To mam wrażenie, że zrobiłaś takie już trzy co najmniej pivoty, jeszcze dwa, bo pierwszy pivot to jest właśnie z fotoproduktów na oprogramowanie do kosztorysowania. Trudne słowo. A teraz jeszcze masz tą, jeszcze mam wrażenie, że drugą nogę, czyli na naukę innych, jak promować siebie w biznesie, tak? A jak doszłaś do tej działki, do tego obszaru?
Tak, to w tym obszarze w zasadzie zaczęło się od takiego zapału, pasji, ekscytacji tym obszarem. Na bazie właśnie swoich doświadczeń i takiego spojrzenia też na właśnie przestrzeń kilku lat dotarło do mnie, no jak istotny jest marketing, jak istotne jest promowanie. Nawet właśnie pamiętam doskonale jeszcze w tej swojej takiej pakamerze, którą wynajmowałam 9 lat temu, rozmawiałam właśnie z klientami a propos sklepów internetowych i tak już im wtedy sugerowałam, tak, że no wie pan, otworzy pan sklep internetowy, ale to nie wszystko, tak? On zawiśnie w tym internecie, ale żeby się wybić, żeby dotrzeć do klientów, no to jednak jest potrzebna dodatkowa praca. Proponuję i zawsze zachęcam do tego, żeby uruchomić bloga, żeby faktycznie dawać też wartość klientom, żeby oni docierali dzięki temu do państwa. I sama to też realizowałam w swoim sklepie. I faktycznie do dzisiaj blog generuje mi mnóstwo wejść, nawet więcej niż reklama płatna w Google, tak? Więc tutaj też odkrycia te po drodze, te doświadczenie spowodowało, że miałam okazję testować na własnej skórze i na skórze klientów też, z którymi rozmawiałam przez te lata, co działa, co jest pomocne. I faktycznie im dalej w las, tym bardziej mnie to ciekawiło, interesowało i faktycznie przyszedł taki moment, że akurat biznesowo tam się rozstałam z jedną firmą, z którą długo współpracowałam i to był czas ewidentnie takiego postawienia na siebie i zastanowienia się, kurczę, co ja też lubię robić, w czym ja jestem dobra, co mi też sprawia radość właśnie, tak jak wspomniałeś. To był taki moment odnalezienia takiej swojej też iskierki i faktycznie okazało się, że właśnie to pokazywanie, to promowanie, to znajdywanie rozwiązań marketingowych, ale przede wszystkim też relacje międzyludzkie i wyjście do ludzi, chodzenie na eventy, chodzenie na spotkania, budowanie tutaj relacji, poznawanie nowych osób, nawiązywanie właśnie też takich kontaktów i sieci kontaktów, to zaczęło mnie po prostu uskrzydlać i czasami się śmieję, że jak ja wróciłam na tą falę, że tak powiem, faktycznie spotkań z ludźmi, wychodzenia na różne eventy, szkolenia, konferencje, to na początku byłam taka nieśmiała, siadałam w ostatnim rzędzie z notatnikiem, dzielnie chłonąc tę wiedzę od prelegentów i z każdym takim spotkaniem odważałam się i siadałam coraz bliżej, ostatecznie no, często ląduję w pierwszym rzędzie, żeby lepiej widzieć, żeby lepiej słyszeć i dokładniej notować, ale to też faktycznie była też taka moja droga rozwoju osobistego i postawienia na to, co mi sprawia przyjemność, w czym jestem świetna, o co mnie ludzie pytają, czego potrzebują ode mnie, bo w pewnym momencie mi się wydawało, że to, co wiem, nie jest jakieś rocket science, tak? Czyli no, to norma, no, to jest dla mnie codzienność, a okazało się, że wiele osób zaczyna mnie o to pytać, ale jak to zrobiłaś, a jak to działa? Więc ja też chłonąc kolejne rzeczy, sama robiąc strony internetowe, wnikając właśnie w budowanie treści, reagowanie na to klientów i tak dalej, zaczęłam też się tym dzielić i to mi zaczęło sprawiać niesamowitą radość, że mogę innym coś przekazać w taki jasny, prosty sposób, odciążyć ich od poszukiwań i faktycznie widzieć zaraz ich efekty i tą momentalną też radość, że o kurczę, to tak to działa, to niesamowite i to tak właśnie się składa, więc to był kolejny ten punkt zwrotny w moim biznesie i włączenie do działań właśnie szkolenia innych.
Wow. Widzę, że tam jest dużo takich elementów kaizenowych, że zaczynałaś od ostatniego rzędu, a tutaj już moim zdaniem wygląda na to, że nie tylko jesteś w pierwszym rzędzie, ale również z tego, co wiem, to pojawiasz się również na scenie jako prelegent, prawda?
Tak, tak. I to jest też ciekawa historia, bo ja się bardzo bałam wystąpień publicznych. Bardzo, po prostu nie wyobrażałam sobie tego i no też to się wiązało z taką traumatyczną historią jeszcze w czasach licealnych i to się potoczyło w zasadzie też tak, że poszłam pomóc organizacyjnie, bo lubię porządkować, organizować, załatwiać, kontaktować ludzi i tak dalej i poszłam pomóc w organizacji jednego z eventów w Białymstoku. No i jak zaczęła się rozmowa właśnie o biznesie, o tutaj, o budowaniu relacji, o marketingu, to po prostu osoba organizująca, główna dowodząca tego przedsięwzięcia powiedziała: Jola, ty powinnaś wystąpić. Ty po prostu masz taką wiedzę, tyle opowiadasz, że powinnaś być prelegentką. No i oczywiście w pierwszym momencie powiedziałam, że nie, za Chiny Ludowe. Ja się boję, to nie ma opcji takiej, żeby tak się stało. Natomiast w końcu też stanęłam w takim momencie, że ale faktycznie, to może to jest to, jakby czułam kiedyś się dobrze, prowadząc gdzieś tam zajęcia w szkole jeszcze przed tą traumatyczną sytuacją, że faktycznie nauczyciele mnie zapraszali, żebym podyktowała, też żebym coś wytłumaczyła, a później tak się z tym wycofałam i stwierdziłam, kurczę, no jednak byłoby super, tak, móc się dzielić tym, co mam, co chcę przekazać światu, taki swobodniejszy sposób, z szerszym gronem, tak? I to był moment, kiedy faktycznie podjęłam po prostu takie małe kroki do tego, żeby się przełamać. Po pierwsze, jeśli chodzi o takie występowanie, nie wiem, przed kamerą, nagrywanie filmików, to po prostu się umówiłam z koleżankami z Mastermindu, że codziennie o 17:00, jak TeleExpress, nagrywałam filmik, mówiłam co u mnie, żeby się oswoić z kamerą i mówieniem do telefonu. To mi pomogło, a z drugiej strony faktycznie postanowiłam, że no dobra, biorę te propozycje, niech się dzieje, wola nieba. Zgodziłam się na to wystąpienie, też byłam na takim evencie Brave Day, tam również prowadzący opowiadał, że on też się kiedyś bał, a teraz z tego żyje, też mnie to zainspirowało, poza tym też trafiłam na książkę przypadkiem, a w przypadki nie wierzę, pod tytułem tam Nieśmiałość nie popłaca. Myślę, no nieśmiała nie jestem, bardziej to właśnie te wystąpienia takie na forum, ale tam był dopisek 25 niezawodnych sposobów na poradzenie sobie z tremą przed wystąpieniami publicznymi. No to już tak westchnęłam, myślę, okej, to kolejny znak, żebym jednak się za to wzięła. No i faktycznie zgodziłam się, wystąpiłam wtedy, na sali było chyba 170 osób i to, co czułam potem, było niesamowitą euforią, taką radością, uwolnieniem się z tego ogromnego lęku, który naprawdę wiele mi zabierał, tak? I dzisiaj nie wyobrażam sobie innej możliwości do też edukowania niż właśnie możliwość porozmawiania, czy to przez kamerkę, czy poprowadzenia spotkania, szkolenia, warsztatów. To jest niesamowite. Także zachęcam, jeśli po drugiej stronie jest ktoś, kto tak jak ja się boi, jak ja się bałam kiedyś, to naprawdę warto.
No fajna droga. Jola, a powiedz w takim razie, bo 10 lat pracy nad własną firmą to już jest szmat czasu. Ty też pomagasz ludziom startować. Powiedz mi, co dzisiaj, czego byś radziła innym, żeby uniknęli, a jaką dałabyś radę, żeby, od czego powinni zacząć, żeby tworzyć biznes z sukcesem?
Powiem tak, zaczęłabym od siebie, od właśnie przyjrzenia się, w jakim punkcie jestem i czego tak naprawdę chcę. Jakie są moje wartości, co jest dla mnie ważne, tak? Bo tutaj też często wiele osób się na tym wykłada, że w sumie nie wie, tak? I jest w tym kołowrotku, a nie wie, co jest tą istotą, tą wartością, o którą warto, że tak powiem, zabiegać. I się właśnie budzi, kurczę, no czuję się beznadziejnie i nie mam ochoty w ogóle iść do pracy, nic robić, tak? Więc tutaj dałabym przestrzeń dla siebie, żeby się zastanowić, co jest naszą taką też pasją, radością, co nam sprawia radość, w czym jesteśmy dobrzy. Więc ta przestrzeń do samopoznania się, tu bardzo często zachęcam do robienia różnych testów osobowości, tak? Chętnie podzielę się linkami do takich rzeczy. Więc
czyli pierwsze to jest poznać siebie, tak?
Tak, zacząć od siebie, zastanowić się, tak, dać sobie tę przestrzeń, bo tak jak mówię, w takim zabieganiu tu trzeba, tu ten mówi, tu powinieneś to, tu powinieneś tamto, można się po prostu zgubić, a jednak no, my tutaj jesteśmy tą podstawą naszego biznesu. Po drugie, nie zostawałabym sama jednak, czyli szukałabym osób, które będą takim wsparciem, tak, że z kimś mogę to obgadać, żeby nie zostawać też ze swoimi pomysłami w głowie. To na pewno dla mnie taką trampoliną ewidentnie do wzrostu, szczególnie w tej działce szkoleniowej, marketingowej, była po prostu grupa Mastermind. Tam z dziewczynami no, odbywał się kosmos tak zwany, że faktycznie obgadywałyśmy tematy. Spojrzenie innych osób jest tutaj bardzo pomocne. I na pewno sugerowałabym i też tak sobie myślę o tym, że częściej, gdybym jakby mogła się cofnąć, tak? Częściej bym sięgała właśnie po taką wiedzę w pigułkach, po kursy, po szkolenia, bo faktycznie te pierwsze lata ja byłam taka Zosia Samosia, totalnie. I nawet ucząc się, nie wiem, jakichś projektów graficznych, no nie wpadłam na to, żeby poszukać tutoriali, tylko sama tak męcząc się, tak? Więc tutaj też bym to podpowiedziała.
Okej, dzięki. Czyli po pierwsze poznać siebie, drugie znaleźć jakąś grupę i po trzecie jak gdyby poszukać informacji w sieci, jakieś po prostu odważyć się szukać wiedzy gdzie indziej.
Tak, korzystać po prostu z wiedzy. Ja bardzo się cieszę, że ten rynek kursów online tak się rozwija i ja sama tak uczyłam się robić strony właśnie na kursie online i to był też taki mój pierwszy większy kurs, gdzie w ogóle spojrzałam wtedy, pamiętam, na cenę 399 zł. Ojejku, czy to inwestować taką kwotę? No dzisiaj inwestuję w kursy kwoty rzędu 1000 zł i czasem i więcej, bo wiem, jaką to ma wartość.
Mhm. Powiedz mi, Jola, w takim razie, w czym dzisiaj najbardziej pomagasz młodym przedsiębiorcom?
Najczęściej jest to uspójnienie ich komunikacji, tego, żeby faktycznie mieli takie poczucie, że są spójni, adekwatni i właśnie to, co komunikują, będzie trafiać właśnie do umysłów i serc odbiorców. Po drugie, to często też jest takie zainspirowanie i odważenie w ogóle właśnie do pokazywania się światu, bo wciąż wiele osób ma z tym problem, się boi, nie chce się wychylać, jak to mówią, nie chcą wyskakiwać z lodówki, a tutaj staram się odczarowywać właśnie ten zły urok rzucony na słowo promocja i mówić, że no, nie ma jakby opcji dotarcia do klientów, do odbiorców bez jednak komunikacji, bez pokazywania się, tak? Nie ma sprzedawania bez promowania i tutaj warto to robić oczywiście w sposób taki strategiczny, przemyślany i też spójny z nami, autentyczny. Po trzecie, podpowiadam takie najprostsze rozwiązania, to też jeśli chodzi o Kaizen, tak? To właśnie, proste rozwiązania. Czasami biegniemy za jakimiś nowinkami, a zapominamy o tym, co mamy pod ręką, no nie wiem, typu profil prywatny na Facebooku, więc faktycznie też to sobie chwalę po tych 10 latach, że sama testowałam mnóstwo obszarów, mnóstwo narzędzi, mnóstwo wątków i teraz widzę, jak to dobrze połączyć. Często się śmieję właśnie, że łączę kropki i wiem, jak to połączyć tak, żeby jak najbardziej na tym skorzystać, tak? Więc czy to właśnie artykuły na blogu plus gdzieś tam wyłapywanie klientów poprzez piksel Facebooka, budowanie tych takich segmentów klientów, no i wiele, wiele innych rzeczy, więc tutaj też jakby podpowiadam rozwiązania, tak, narzędzia i myślę, że też ten wątek mentalny jest istotny, bo jednak nastawienie ma znaczenie i przez wiele lat spotykałam się z tym, że nawet jak uczyłam osoby różnych takich technik, tak, słuchaj, napisz tak, tu zadbaj o SEO w ten sposób, tutaj opisz zdjęcie w ten sposób, te osoby się tego nauczyły, ale tego nie robiły, bo no ten wątek takiego nastawienia emocjonalnego, jakichś oporów i no tutaj dlatego też we współpracy ruszam te tematy, że słuchaj, być może jest jakieś przekonanie, które w sobie masz, które cię przed tym hamuje, stopuje, tak? I faktycznie niejednokrotnie udało mi się już dokopać do takich przekonań. Mam taką klientkę, która właśnie bardzo się bała nagrywać filmiki i tutaj pracowałyśmy. Ja mówię, słuchaj, ale to jeśli nie twarz, to spokojnie, nie jest, to nie czujesz tego jeszcze, no to chociaż może zaprezentuj, jak szyjesz, tak? Bo ona akurat szyła, no to był temat wtedy maseczek. No ale ona tak się bała, mówię, ale słuchaj, zrób od A do Z, jakie to będzie, takie to będzie, ale przejdziesz cały proces, zobaczysz, że to nie gryzie, tak? Świat się nie rozpadnie. I faktycznie wyszedł z tego nawet hashtag weź to zrób i ona to zrobiła. Po paru dniach dała znać, że zrobiłam to i jakby wyniki tutaj przeszły najśmielsze oczekiwania, bo w 3 tygodnie filmik zrobił 28 tysięcy wyświetleń.
Wow,
jakieś,
cudnie.
Tak, to były te wyniki. Ostatnio patrzyłam na ten filmik, to już ma tam 43 tysiące. Oczywiście ja nie mówię, że tutaj będziecie mieli takie spektakularne efekty i wyniki, bo oczywiście tutaj kilka czynników, tak, czas, temat się złożyły na to. Natomiast to pokazuje, że to przejście tej granicy pomiędzy lękiem przed zrobieniem czegoś, a zrobieniem tego niesamowicie uwalnia. I później już faktycznie po tym sukcesie, no kwestia też wykorzystania tych osób, które tam weszły, które to obejrzały, tak, zbudowania dalej z nimi relacji, ale to przełamanie już też jej pokazało, że zaczęła się odważać już do nagrywania też i siebie. No kwestia do dojścia do tych momentów, dlaczego mam ten opór, tak? U niej też była tam kwestia jakichś złych wspomnień, że ktoś tam ją skrytykował, że nie znała odpowiedzi, dlatego tak się bała. Więc tutaj warto dopasowywać rozwiązania do osoby, do sytuacji, tak? Znajdować tę przestrzeń taką dość bezpieczną, żeby to przełamać. I za tym jestem małymi krokami, tak?
Jola, nastawiam się od razu jedno pytanie. Jak siebie promować w internecie, nie chwaląc się tym, co jem na obiad, jakiej muzyki słucham, w co się ubieram, czy gdzie jestem? Jak tworzyć jakąś społeczność zgodnie z sobą i no, żeby to nie było nachalne? A żeby ludzie wchodzili na mój profil i chcieli do mnie napisać albo zadzwonić. Jak to zrobić?
Przede wszystkim jest kwestia świadomości, że masz wybór, tak? To ty decydujesz, co wrzucasz, w jakiej formie, czy mówisz o tym, co jesz, czy gdzie jesteś, czy niekoniecznie. I no właśnie tutaj warto wybadać, na ile chcesz zdradzać, tak, swoje prywatne rzeczy, sprawy i na ile to jest komfortowe z tobą. Ja jestem generalnie za tym, w tym budowaniu relacji, w tej całej autentyczności, żeby te różne treści miksować, żeby pokazywać nas, naszą ludzką twarz, tak? I o ile, nie wiem, sama lubię dobrze zjeść, to też czasem pochwalę jakieś danie, tak? Zrobię mu zdjęcie, ostatnio taką cudowną, słodką szyszkę jadłam. Więc o, są sytuacje, smacznego. Że... Słucham?
Smacznego. No, szyszki jeszcze nie jadłem.
Ale to była taka w ogóle chałubowa szyszka, niesamowicie wyglądająca też, to po prostu wizualnie już był rarytas, więc mnie to też tak zafascynowało. Więc to jest kwestia wyboru, no bo miejmy świadomość, tak, że to, jacy my jesteśmy, co lubimy, te nasze wartości też przyciągają ludzi, po prostu. I taka jest prawda, że no, jest nam bliżej z tymi, którzy... są podobni, mają podobnie, lubią podobne rzeczy, więc to też ma swoje, że tak powiem, atuty, mówienie o tym, jacy jesteśmy prywatni po godzinach. No, ja uważam, że jesteśmy całością, tak? I grunt to znaleźć tą taką granicę dobrego smaku, tak? Nie wiem, mogę podać taki przykład znajomej psychoterapeutki, która mi z kolei powiedziała, właśnie też się nad tym zastanawiała, Jola, ty, ale co tu wrzucać, co pokazywać, bo ja mam taką psychoterapeutkę, która w ogóle... na zdjęciach, na Facebooku wrzuca z siebie w bikini na plaży i w ogóle to ze mną nie no mówi, no nie mogę jakoś, no ja bym się tak nie odważyła, ja mówię, no ale widzisz to jest jej jakby estetyka, tak? Ona nie widzi w tym nic złego, najwyraźniej ma klientów, bo z tego co wiemy obie to ma i jej klienci no, nie uważają tutaj, żeby to było jakieś nieadekwatne, więc no grunt to, tak jak mówię, żeby to było z nami spójne, tak? Nie robić tak, bo ktoś tam tak robi, tylko się zastanowić, tak? Czy mi będzie z tym w porządku. Natomiast ja też jestem, jakby staram się też czasami po prostu dzieląc tymi rzeczami, nawiązywać do pewnych zawodowych wątków, tak? Raz jest prywatny gdzieś tam spacer, wyjście z mężem do lasu, a raz jest nawiązanie, że kurczę, chciałam zamówić danie, wchodzę na stronę, a tam nie ma w ogóle w restauracji menu. No to myślę, coś tu mi nie gra, tak? Zdaje się to najistotniejszy element na stronie internetowej. I już tutaj wplatam wątek tego, że warto zwrócić uwagę na stronę internetową i na tą komunikację. Więc trochę też mogę zaczepić tą część twojego pytania, co zrobić, żeby ludzie dzwonili i korzystali. To też w pewnych miejscach dać im na to szansę. Bo okazuje się, że na wielu stronach internetowych trudno jest dotrzeć do właśnie chociażby numeru telefonu, tak? Jak robię gdzieś tam audyty i wchodzę na stronę salonu, okazuje się, no dobra, a jak umówić u was wizytę? Gdzie jest numer telefonu? Tak, jak umawia się wizytę? No telefonicznie. A gdzie jest ten numer telefonu? No on powinien być od razu, tak? Widoczny. Także nie utrudniajmy klientom dostępu do nas. O, to bym taką dała wskazówkę przede wszystkim, tak, żeby wiedzieli, gdzie nas znaleźć. Nawet na profilu prywatnym niejednokrotnie to powtarzam, bo to też jest takie moje oczko w głowie. Zadbajmy o to, żeby były informacje o tym, co robimy zawodowo, gdzie nas można znaleźć. Dajmy linki, tak, do stron internetowych, żeby no po prostu umożliwiać jak najwięcej punktów takiego styku.
Okej. Czy dobrze zrozumiałem, że ty masz na Facebooku dwa profile, jeden prywatny, drugi zawodowy?
Ja mam profil prywatny z imienia i nazwiska i mam fanpage, który jest imię, nazwisko, marketing interakcyjny, tak? Zapraszam, Jolanta Ambrożewicz, marketing interakcyjny. I tutaj przede wszystkim fanpage też służy i do kontaktu, i tam do tych treści bardziej zawodowych, aczkolwiek, tak jak mówię, czasami tam wrzucam też swoje takie przemyślenia właśnie głębsze, związane to właśnie z nastawieniem, z rozwojem osobistym, czy jakieś prywatne, ale też służy do reklamy, tak? Do tego, żeby móc kierować reklamę do klientów, do odbiorców i też robić to tak rozważnie, że tak powiem, wyłapując osoby, które są zainteresowane danym tematem, tak?
Okej, a jak rozdzielasz informacje, które się pojawiają na tych profilach? Co dajesz na profilu tym fanpage'owym, czyli tym zawodowym, a co dajesz na profilu prywatnym? Czy masz jakiś taki swój filtr własny, który pozwala ci od razu mieć taką jak gdyby checklistę, to jest tu, to jest tam?
Powiem, że być może takie bardziej prywatne rzeczy, nie wiem, wylądowałam w szpitalu, to już jest profil prywatny, tak? Natomiast przyznam, że ja też mam taką akurat strategię, że wiele osób, które jakby poznałam zawodowo, są też w moich znajomych na prywatnym profilu, tak? Więc jakby tutaj zdarza się tak, że na przykład osoba gdzieś tam, potencjalny klient, klientka, są też już moimi znajomymi, tak? Więc ten wątek, nawet ten szpitalny, umiejmy, że to już jest ta mega sfera prywatna, też mieli okazję ewentualnie poznać się, dowiedzieć, tak? I to w ten sposób myślę, że to się bardzo przenika. To się bardzo przenika i widzę jakby też to, że profil prywatny, staram się po prostu wykorzystywać oba te miejsca, natomiast profil prywatny ewidentnie daje też takie naturalnie większe zasięgi w ten sposób niż profil fanpage, bo on jest z kolei nastawiony na to, żebyśmy my, przedsiębiorcy, inwestowali tam w reklamy. Dlatego te zasięgi są takie małe, żeby jednak płacić za docieranie do tych fanów, a nawet poza fanami. Więc widzę też jakby potęgę tej relacji, tych więzi i tego, że jesteśmy tacy jesteśmy i jacy jesteśmy, i dzięki temu, że ludzie wiedzą na profilu prywatnym, co robimy, kim jesteśmy, to mogą nas polecać. I tak naprawdę, jak zaczynałam w tej branży szkoleniowej, nie miałam fanpage'a, nie miałam jeszcze strony internetowej. A dzięki temu, że na profilu prywatnym opowiadałam, że tu szkolę, tutaj byłam na takich warsztatach, tutaj pomogłam komuś w tym, to zaczęłam dostawać zlecenia. Jeszcze bez, tak jak mówię, bez fanpage'a, bez uaktywniania jakichkolwiek reklam, bez podłączenia strony internetowej. Już dzięki działaniom na profilu prywatnym miałam zamówienia, miałam zlecenia i znajomi już jakby wiedząc, że to robię i orientując się i znając już mnie i ufając, że kurczę, mam doświadczenie tyle lat, jeszcze dokładam tutaj taką wiedzę, to mogą u mnie skorzystać. Więc tutaj ta kwestia zaufania, relacji jest istotna i dlatego zachęcam, żeby naprawdę wykorzystywać ten profil prywatny, nie bać się, nie wstydzić się, to nic złego, powiedzieć, czym się zajmujemy, co nas pasjonuje, w czym możemy pomóc. I to często z tym się spotykam, że ludzie, przedsiębiorcy się spotykają właśnie, nie wiem, na spotkaniu takim biznesowym i dopiero tam się dowiadują o tym, co robią w biznesie, a są znajomymi, nie wiem, sąsiadami od lat albo i od dziecka, tak? Więc mówmy o tym, po prostu komunikujmy to.
Okej, a powiedz mi, co pisać albo jak pisać, żeby kogoś zainteresować? Czy masz jakieś takie triki, sposoby? Czy triki to może złe słowo, bo to jest takie troszeczkę manipulacyjne. Tematy albo sposoby pisania wiadomości, postów, żeby ludzie byli, znaczy nie tyle przeczytali to, ale żeby zareagowali na to.
Powiem tak, no tutaj zawsze staram się dać po prostu w tym, co tworzę, co piszę, szczególnie też jak piszę takie poradnikowe treści do portalu Obcasy Podlasia, to zawsze staram się włączać praktykę, włączać jakieś takie wątki zapalające możliwość już wprowadzenia sobie tego w życie, więc to jest właśnie takie stricte poradnikowe. Z drugiej strony staram się też pamiętać o tej warstwie takiej emocjonalnej, tak? I też mówić o pewnych rzeczach, o pewnych swoich jakichś takich odczuciach, przemyśleniach, nie wiem, czy to właśnie w kontekście strachu przed wystąpieniami, że to przełamało mi, to mi dało ulgę, wolność i tak dalej, z czym odbiorcy mogą się też utożsamić, tak? Kolejna rzecz, no to właśnie odwoływanie się też do historii klientów, do tych, no tak jak dzisiaj opowiadałam, tak, o tej koleżance, tu lęk przed filmikami, a nagle łup i taki sukces, tak, więc mówienie obrazami jest moim zdaniem też takie pomocne. W treściach na pewno na Facebooku zalecam i sama korzystam z emotikonek, bo już badania wykazują, że nasz mózg reaguje na uśmiechy emotikon, więc warto. I to też jakby jest bardziej przyswajalne w odbiorze. No i mogę też podpowiedzieć taki tradycyjny model jakby budowania treści, tak zwany model AIDA z angielskiego Attention, Interest, Desire and Action, czyli najpierw zwrócenie uwagi, tak, odbiorcy, później wywołanie takiego zainteresowania, pożądania następnie tego produktu, tego, o czym piszemy i wezwanie do działania, tak? Czyli tutaj, nie wiem, idąc tak na spontanie przykładem salonu fryzjerskiego, masz problem z wypadającymi włosami, no to już jest ta uwaga, no tak, mam problem, zainteresowanie. Jest sposób na to, żebyś się go pozbyła. Mamy najnowszą technologię, która pomaga w tym, żebyś odzyskała radość z fryzury i nie mogła oderwać się wzroku od lustra. To już jest, znowu przechodzimy z tego zainteresowania, że jest metoda, do desire, pragnienia, no kurczę, no to ja chcę, tak? No i wtedy jest wezwanie do działania, tak zwane call to action, zadzwoń i umów się na wizytę diagnostyczną, na dobranie odpowiedniego tutaj środka do tego, żebyś mogła się cieszyć gęstą, bujną fryzurą. No to tak trochę szyję, no nie?
Spontanicznie. Nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mi się ten przykład bardzo podoba. Co prawda nie wiem, czy jestem grupą docelową, bo sam się strzyga czasami w domu, ale uważam, że dla kobiet ten przykład jest jak najbardziej obrazowy.
Tak, ale to jest właśnie, widzisz, przykład tego, że żeby dobrze się komunikować, potrzebujemy znać naszego odbiorcę. Potrzebujemy znać jego bolączki, tak? Ja też mówię o takim przykładzie, no, z życia niejako, tak? Zależnie jakby od branży, są różne grupy docelowe, różne ich bolączki, różne problemy. I nawet ten, no, ten przykład fryzjerski jest o tyle istotny, żeby też zobrazować rodzaje klientów i naszą świadomość, że klienci są różni, mimo że jakby usługa, tak jakby, jest jedna, jest salon fryzjerski, tak? Ma usługi fryzjerskie, ale kim innym jest klient właśnie z problemami takimi z wypadaniem włosów, a kim innym jest klientka, która na przykład będzie brała niebawem ślub i tutaj się zastanawia, jaką fryzurę dobrać, tak? Czy skracać włosy, czy je koloryzować, jak o nie zadbać, czy robić fryzurę próbną, czy nie robić. I ma zupełnie inne jakby tematy w głowie, jest w zupełnie innych grupach też na Facebooku, gdzie indziej ją znajdziemy, niż osoba borykająca się z takimi problemami no, delikatnymi, że tak powiem, tak? Czy to wypadanie włosów, czy łupież. No, rzucam to takimi najbardziej obrazowymi, myślę, przykładami, żeby zarysować to jak najmocniej, tak? Że ta świadomość jakby różnych osób po drugiej stronie do różnych jakby produktów jest istotna.
Mhm. Tutaj weszliśmy na jeszcze jeden obszar, który chciałem z tobą poruszyć. To jest grupa docelowa. Powiedz mi, jak znaleźć taką swoją grupę docelową? Przyznam, że rozpoczęliśmy naszą współpracę właśnie, bo pomagałaś mi znaleźć i uformować moją grupę docelową, bo pracowałem w wielu obszarach i było to dla mnie dość skomplikowane, żeby komunikować się do jednej grupy. Podpowiedz, jak to zrobić, żeby znaleźć taką grupę, która zacznie chętnie korzystać z naszych usług i płacić nam pieniądze. Mhm.
No to tutaj właśnie trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co my mamy do zaoferowania, co jest najlepsze, ale z drugiej strony, czego potrzebują klienci. Bo no to jest kwestia zbadania rynku, zobaczenia tych najpilniejszych takich potrzeb, tak, które my z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem, z naszymi umiejętnościami możemy zaspokoić. I jakby przy segmentowaniu tak klientów, bo no tutaj no znowu jakby może odwołam się do tego salonu fryzjerskiego. O tyle jest to już tam uformowane, tak, że są takie usługi, taka oferta, że możemy sobie to posegmentować i zbudować faktycznie te persony, że właśnie, kim innym jest ta pani z problemami ze skórą głowy i z wypadaniem włosów, kim innym jest mężczyzna, który przychodzi tutaj na strzyżenie i tam ogarnięcie brody na przykład, a kim innym jest właśnie młoda dziewczyna niebawem wchodząca w związek małżeński. Więc tutaj rysują się nam takie trzy persony, tak, do których komunikujemy też zupełnie inne rzeczy, inne tematy. Natomiast gdy jeszcze też nie mamy takiego uformowania, że mamy już zamkniętą ofertę i tylko jest kwestia uporządkowania i celowego takiego komunikowania się, bardziej bym tak to ujęła, no to jest też trochę kwestia zastanowienia się, takiego odpowiedzenia sobie, komu ja najbardziej mogę pomóc, komu moje usługi, moja oferta najbardziej pomoże i też dla kogo ona najbardziej jest niejako, tak? Też trzeba jakby zdawać sobie sprawę, że jedna oferta nie jest dla każdego, tak? Jeżeli są to usługi właśnie doradcze, konsultingowe, które kosztują odpowiednią kwotę, no to nie będziemy ich oferować studentom, tak? Mhm. Czy nie będziemy ich oferować osobom, które, no nie wiem, tak jak ja sobie pomyślę, zaczynałam swoją działalność gospodarczą 10 lat temu, no to w ogóle jakaś inwestycja w kurs, w doradztwo nie wchodziła w grę, bo tam było liczenie każdego grosza z trzech stron, oglądanie, tak? Więc to jest takie czasami stanięcie w prawdzie, że jeżeli ja mam taką ofertę, taką usługę, to ona, na nią mogą sobie pozwolić odpowiednie też osoby, tak? W danej, że tak powiem, zasobności też portfela, na danych stanowiskach, więc czasami to jest takie wyłapanie, tak? Czy chociażby u mnie jedną z person jest właśnie właścicielka salonu beauty, tak? Która ma zespół kilkuosobowy. Ja tam biorę pod uwagę też to, że jest inwestycja w nią, ale też w jej zespół, że ona lepiej będzie się z nimi też komunikować, bo jak szkolę na przykład w zespole, no to biorę pod uwagę właśnie to, żeby odkryć osobowość tych ludzi z zespołu, żeby pokazać im, jak mogą tę osobowość swoją wykorzystać we współpracy, ale też we współpracy z klientami, rozumiejąc ich lepiej, obsługując ich lepiej, tak? Więc tutaj jedną personą jest na pewno u mnie właścicielka właśnie takiego salonu beauty, tak? I wtedy ja wiem, już znając niejedną właścicielkę salonu beauty, z którą współpracowałam, wiem, jakie ona ma bolączki, jak to jest właśnie z kwestią pozyskiwania klientów i mogę jej komunikować właśnie tymi jej bolączkami, tymi problemami, to, że ja też mam rozwiązanie na to, tak? Że przeszkolę ją z tego i z tego, pomogę zespołowi zbudować siebie i lepiej obsługiwać klientów, lepiej budować relacje w tej obsłudze.
Jeszcze mam też pytanie a propos właśnie poszukiwania takiej właścicielki salonu beauty. Czy ta właścicielka sama do ciebie wpadnie, ponieważ ty będziesz miała artykuły o tym i treści, które będą nawiązywały do jej biznesu, czy ty też poszukujesz ich na innych stronach internetowych, na jakichś facebookowych profilach? Mhm.
No to tutaj właśnie jest kwestia jakby już wiedzy i świadomości. W sumie to mogę też wam podrzucić link do takiego formularza, arkusza budowania persony, tak? Że jak przejdziemy też ten proces, zaczniemy faktycznie tak się skupiać i koncentrować, a niestety przedsiębiorcy często to pomijają i później ta komunikacja jest taka od sasa do lasa i w sumie nie wiadomo o co chodzi, gdzie i jak, ale jak faktycznie sobie posiedzimy nad tą personą, zwizualizujemy, co ona lubi, gdzie bywa, to siłą rzeczy naturalne się robi to, że my tam też bywamy. Czyli, że jak jest przedsiębiorcza, że jest w grupach właśnie kobiet biznesu, tam szuka jakichś podpowiedzi, wskazówek, to ja też bywam na tych grupach, tak? Patrzę, w czym mogę podpowiedzieć, na co mogę zareagować, co zakomunikować i jak dopomóc, żeby i dopomóc, już dać jakąś radę i ewentualnie daję szansę tej osobie, żeby zerknęła, tak? Na to, czym się zajmuje. Dodatkowo no, też jest atut bycia widocznym, bycia tą marką taką już gdzieś tam rozpoznawalną, że inni mnie polecają, że jeżeli na jakiejś grupie jest pytanie, słuchajcie, spec od marketingu, od tego jak się pokazywać w mediach społecznościowych, no to po prostu inni ludzie mnie oznaczają, tak? Wrzucają informacje o mnie. No i przyznam szczerze i tutaj no chcę też, żeby to wybrzmiało jako taka wskazówka, że ja też wśród swoich klientek właśnie z tej grupy docelowej są moje znajome, moje koleżanki, które też poznałam gdzieś tam, które widziały później, co ja robię właśnie na profilu prywatnym i się odzywały, Jola, kurczę, robisz super robotę, przyjdź do nas do salonu i przeszkol, nie? Więc to naprawdę ma też sens, i powoduje, że właśnie osoby, które tak jak w lejku takim sprzedażowym w komunikacji, które nas poznały, gdzieś polubiły, zaufały nam w tym, co robimy, tak, zdecydowały się po prostu na zakup, na skorzystanie z naszej oferty. Ten słynny lejek, tak, poznaj, polub, zaufaj, kup, a jak ja to mówię, jeszcze dobrze by było, że zostań i jeszcze przyprowadź znajomych, to już w ogóle jest boss.
Tak. Okej, fajnie. Dajesz fajne przykłady. A czy jeszcze. Ja tam, ponieważ jest to podcast Kaizen Miracle, ty już wiesz, co jest Kaizen, bo wiem, że byłaś też czytelniczką mojej książki. Ale czy masz jakieś takie przykłady, które pokazują, że Kaizen w budowaniu biznesu naprawdę działa i no, naprawdę daje jakieś takie biznesowe cuda?
To na pewno.
Oprócz swojego.
Słucham?
Oprócz swojego przykładu.
Oprócz mojego. Okej. Tutaj, no nawet odnosząc się do tych zasad, tak? Ulepszanie nie ma końca. I jakby uświadomienie sobie, że wszystko to jest proces. Jesteśmy w ciągłym progresie, rozwoju. I faktycznie, jakby przełamanie tego, że. Zacznę, zrobię, pokażę, najwyżej później skoryguję, tak? Później poprawię. No to przykład tej klientki chociażby z tym filmikiem, tak? Ten zrób od A do Z, później zobaczysz sama już po zrobieniu to samo działanie, tak? Pozwala odkryć, że o, tutaj mogę jeszcze dodać to, dodać tamto, ale już przejście, zrobienie tego daje już takie efekty wręcz uskrzydlające. Z pewnością, tak?
Czyli zacznij i później poprawiaj.
Tak, tak. Dokładnie, że tutaj just think pro, jak ja to mówię, tak? Odczarowując tutaj to słowo promocja i patrząc na ten element pro, to just think pro i tutaj z tym odkryciem pro też na pewno jest ta kwestia prostych rozwiązań. Już trochę o tym wspomniałam, ale faktycznie to jest nagminne, że my no lubimy komplikować, kombinujemy i jak to się mówi, jak koń pod górkę, tak? A właśnie to, co mamy pod ręką, często nam umyka i faktycznie te proste rozwiązania są faktycznie działające i starajmy się z nich korzystać. Tak samo no tutaj akurat no to mój przykład, to nie. Chciałam właśnie o podcaście powiedzieć, że po prostu dobra, weekend robimy najprostszymi sposobami i działa, tak? I no jest. Tak. Zamiast jakby przygotowywać się 3 miesiące, zbierać sprzęt, zastanawiać się, kogo zaproszę, kogo nie zaproszę, tylko lecimy. Ale myślę, że to w sumie jest dobry przykład twój uruchomienia podcastu. Już kolejny odcinek i jednak samo to działanie nakręca, tak? Powoduje, że no tak. To leci. kwestia jakby przełamania, zdecydowania, odważenia się. I też jestem świadoma, że wiele osób właśnie ma takie gdzieś tam marzenia, no chciałbym to zrobić, ale trochę się boję, ale nie wiem jak. Moje klientki często, ale Jola, te technikalia, ale jak to zrobić? Ja mówię, spokojnie, ja ci powiem. Ja już to wiem, mogę się podzielić, nie ma sprawy. I wiem, jakie to też jest przerażające, bo sama kiedyś nie wiedziałam. Często też bałam się zapytać, dlatego sugeruję, żeby właśnie po prostu pytać, po prostu rozmawiać, szukać osób, które już to przeszły, już tę drogę znają i nam pomogą. Więc tak. I tutaj często właśnie, jeszcze wracając do tych zasad, użyj sprytu zamiast pieniędzy na przykład, tak?
Mm-hmm, tak.
No, wcale...
Jedna z moich ulubionych.
Znaczy, ja generalnie w ogóle na przestrzeni lat zmieniło się też moje postrzeganie wydatków. Ja już nie wydaję, ja inwestuję. Każdy kurs, każde moje zakupy książek są moją inwestycją, tak? Czy nawet wyjście właśnie do restauracji, czy zamówienie jedzenia, no to jest inwestycja w mój przyjemny czas, tak? W zadbanie o siebie. I właśnie jeśli chodzi o tutaj inwestycje w wiedzę, ja naprawdę miałam uczulenie 5 lat temu, w życiu bym sobie nie pozwoliła, nie wiem, na zakup książki za 49 zł, no ale dzisiaj to w zasadzie jest moja codzienność, tak? Kilka razy w miesiącu przychodzą dostawy książek, czy kwestia audiobooka, którego przesłucham i już znowu poszerzę swoje horyzonty. I tak jak mówię, to jest wszystko dla mnie teraz inwestycja. Natomiast są faktycznie sposoby, że, znaczy czasem ta inwestycja w jakiś płatny kurs, w jakieś płatne szkolenie skraca nam drogę do tego i właśnie możemy poznać z kolei takie bezpłatne możliwości, tak? No tutaj nagranie podcastu nie wymaga w zasadzie inwestycji, jest dużo rozwiązań bezpłatnych, tak? Oczywiście możemy zainwestować w mikrofon, ale uważam, że też tego typu działania na przykład można zrobić na mikrofonie tam, nie wiem, za 30-40 zł z aplikacją bezpłatną, zrobić sobie parę odcinków, zobaczyć, czy to w ogóle to, a później to profesjonalizować, tak? I wtedy na przykład już inwestować dalej. Więc to też są takie możliwe drogi.
Super. Dzięki, że o tym opowiedziałaś, bo faktycznie, tak jak mówisz, na przykładzie mojego podcastu, to przyznam, że pierwszy odcinek to był pampers na tyłku. Co będzie, co ludzie powiedzą, jak zostanę odebrany, ale już teraz będzie 10. podcast i myślę, że faktycznie ta moja odwaga jest coraz większa i myślę, że te podcasty są coraz też ciekawsze i coraz lepsze i wystarczy zacząć i po prostu później lekko korygować to, co robisz i to też nie musi być od razu mega profesjonalne, tylko po prostu rozpocząć i później się zastanawiać, co bym poprawił jeszcze. W każdym odcinku się zastanowić, znaczy ja tak robię, co mógłbym robić lepiej, co mógłbym zrobić ciekawiej. No taki mój ostatni przykład, bo poprzedni odcinek nagrywałem, ale nagrałem bez mikrofonu. Tylko nie włączyłem po prostu mikrofonu własnego i nagrywałem na mikrofon z komputera. To słychać było. No i teraz sobie zrobiłem na przykład checklistę, co mam zrobić, żeby ten podcast faktycznie był nagrywany w lepszej jakości.
Ale tak, to w sumie codzienność, tak? Że coś tam możemy się potknąć. No nie myli się ten, co nic nie robi, tak? Więc to jest bardzo cenne i nas rozwija i wydaje mi się, że właśnie takie czasami wpadki, czasem pułapki, porażki bardziej nas uczą, tak? Bo bardziej zapamiętujemy, tak jak błędy na kartkówce, kurczę, zabrakło mi pół punkta i już pamiętam tę odpowiedź na całe życie, tak? I tu przyznam też, że ja jestem bardzo dumna i przeszczęśliwa, że działasz, że nagrywasz podcast i jak to tam kiedyś się zaśmiałeś, że jestem mamą chrzestną, tak? I tak. Wystarczyło gdzieś tam jeszcze zapalić ten płomień, przypomnieć o tym marzeniu i faktycznie dodać tę szczyptę odwagi, żeby to się działo, więc nie ukrywam, że ja też jestem mega, mega dumna, że to ma miejsce i że mogę też być gościem. To jest wspaniały właśnie efekt tych działań, tych małych kroków, tego wychodzenia i nie ukrywam, że też mocy interakcji, jak wchodzisz już w interakcję, właśnie masz kogoś, kto wspiera, kto kibicuje, kto podpowie, no to płynie. Także nie zostawajmy sami, korzystajmy z mocy interakcji, łączmy siły i z tego powstają faktycznie takie cuda.
Ładnie to opowiadasz. Jola, jeszcze mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że ci, co zaczynają jakieś przygody ze własnym biznesem, to są mega przerażeni, bo i tak jest fanpage, strona internetowa, jest grupa docelowa, jest właśnie pisanie postów. Jak byś mogła to powiedzieć im, żeby zaczynali małymi krokami i jak to zrobić, wszystko poukładać, żeby to nie przerażało? Czy masz jakiś taki sposób?
Żeby to nie przerażało. Powiem tak. Na pewno wiedzieć quo vadis, jak ja to mówię. Dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć, tak? I no, mieć świadomość, tak? No nie wiem, dla mnie jakby celem mojego takiego funkcjonowania biznesowego jest przede wszystkim wolność i możliwość pracowania, kiedy ja chcę, kiedy mam tą przestrzeń i projektowanie biznesu tak, żeby część rzeczy działo się samoistnie, poza mną, tak? Czyli już projektuję działania takich produktów samosprzedających się, które mi to zapewniają, tak? Czy nawet praca nad tym moim sklepem internetowym z oprogramowaniem wymagała wkładu, wymagała pracy, ale w tym momencie tak naprawdę kilka godzin w miesiącu wymaga ode mnie, tak? A generuje zyski, dochody i klientów cały czas. Więc jakby dać sobie taką możliwość, że no, dokąd ja zmierzam, tak? Wczoraj na konferencji takiej online'owej usłyszałam, że dla jednego z prelegentów jakby takim celem było, żeby pracować 2 dni w tygodniu, tak? Mhm. Jak już mamy ten cel, jak już sobie coś tam zwizualizujemy, no to faktycznie okazuje się, że świat nam sprzyja. Zaczynamy działać, projektować pewne działania pod tym kątem. Ludzie się pojawiają, którzy nam w tym pomagają, także jakby świadomość tego, gdzie chcemy dotrzeć, jest istotna, ten nasz cel podróży. Natomiast te małe kroki ja bardzo zachęcam do stawiania właśnie na swoje zasoby. Bo o ile właśnie działam w social media bardzo, to jednak w social media jesteśmy gośćmi. I ja od zarania dziejów, że tak powiem, zachęcam jednak do dbania i inwestowania w swoje zasoby, czyli właśnie na przykład stronę internetową swojego bloga. Bo to faktycznie niesamowicie się u mnie sprawdza od lat. I tak jak mówiłam o tych sklepach internetowych, z którymi rozmawiałam 9 lat temu, tak samo jest i dzisiaj, a wciąż wiele osób o tym zapomina i faktycznie własna strona, własny blog i odpowiadanie tam tak naprawdę na pytania, na problemy naszych odbiorców jest taką istotą. Małe kroki, nawet jakby to miał być krótki wpis, nie zawierający 10 podpunktów, to zróbmy go, tak? Podzielmy się. Później najwyżej go rozbudujemy, czyli znowu tutaj to profesjonalizowanie, a poza tym to też sprzyja przeglądarkom, że wracamy do jakiegoś wpisu i coś tam dodajemy. I powiem jeszcze tak obrazowo a propos tego nieprzerażania się, że my właśnie często rezygnujemy z czegoś, bo okej, ten cel jest istotny, ale jakbyśmy tak stanęli przed schodami i ciągle patrzyli na ten cel, na tę górę, no to właśnie można się przerazić, że ile jeszcze tej drogi, ale jak już jakby ustanowimy sobie ten cel, to trochę go odłóżmy na półkę i skupmy się na patrzeniu pod nogi i na patrzeniu na te właśnie schody po drodze, na trasie, tak? Codziennie choćby ułamek dnia, parę minut zainwestujmy w to, co robimy. No, tu jakby różne są, mogą to być wątki, tak? Ale codziennie ten mały krok, czy to post, czy to zapisanie pomysłów na treści na przyszłość, cokolwiek, co nas przybliży, żeby nie patrzeć cały czas na ten szczyt, ale zerkać, co dzisiaj, tu i teraz mogę zrobić, bo my nie mamy wpływu na przyszłość, w sumie jak to się potoczy do końca. No z przeszłością też nic nie zrobimy, ale co dzisiaj mogę zrobić? I tutaj też mam nadzieję, że to Was zainspiruje, że ja niemal codziennie doświadczam czegoś takiego, że właśnie ja pamiętam o tym swoim celu, mam go opakowanego, zwizualizowanego i tak dalej, ale otwieram się też na to, co się wydarza. I często właśnie się wydarzają rzeczy, których no ja nawet bym nie wyśniła, tak? Dołączyłam na przykład do takiego programu mentoringowego z powodu chęci poszerzenia swojej wiedzy. Okazało się, że z prowadzącą się zakumplowałyśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy. Teraz ja pomagam w innej grupie mentoringowej jako drugi mentor, więc jest po prostu niesamowite to, że właśnie dzięki tym małym krokom, tym działaniom, tym co robimy, właśnie pojawiają się jakieś tam rzeczy, okoliczności dodatkowe, które tym bardziej nas przybliżają do celu, tak? Znowu mam większy dostęp do kolejnych osób, do współpracy. I takie rzeczy się dzieją, ale to działa, jak my działamy.
Mhm. Czyli wyrusz w drogę, a możliwości same się pojawią.
Tak, te kroki. Ten zawsze ten najtrudniejszy pierwszy krok, ale naprawdę jakby tutaj istotne jest to, żeby go robić, żeby doceniać, dostrzegać i doceniać przede wszystkim, bo ja mam wrażenie, że tutaj bardzo często my po prostu siebie tak bojkotujemy, krytykujemy, a jeszcze tego je nie mam, a jeszcze tego, ale ile już masz, a ile się zmieniło, tak, przez rok, przez dwa, przez pięć, no więc doceniajmy też.
Tak, docenianie to też jest fajny element codziennej pracy, żebyśmy zauważali to, co robimy, co wykonujemy i że działamy, bo tego często w tej codziennej bieżące nie zauważamy naszych własnych osiągnięć i sukcesów.
Lista wdzięczności, bardzo dobre narzędzie i karta mocy, kolejne narzędzie, które zalecam, czyli zgromadzenie sobie takich właśnie opinii naszych klientów, zebranie właśnie z różnych miejsc, tak jak dostaliśmy rekomendacje, zgromadzenie tego, wypisanie, wydrukowanie i sięganie po to, gdy jest trochę gorszy dzień, działa, pomaga. Każdy ma gorszy dzień, ja też mam gorsze dni, ale faktycznie, gdy biorę sobie taką kartę mocy i widzę, tu pomogłam tej osobie, czy zaglądam nawet na czyjś profil i patrzę, kurczę, wykorzystam wskazówki z mojego wideo e-booka, tak? Widzę już zmiany, myślę, jejku, to działa, to się niesie, tak? Więc tak, to też jest pomocne.
Jolu, będziemy powoli kończyć, bo widzę, że rozmawiamy już prawie godzinę, ponad godzinę. Jolu, jeszcze dwa pytania. Co jest według Ciebie najłatwiejsze w budowaniu marki?
Najłatwiejsze, słuchajcie, najłatwiejsze i z drugiej strony najtrudniejsze są możliwości. Czyli faktycznie to, że dzisiaj mamy różne media społecznościowe i dość szybko możemy dzięki temu zbudować relacje, pokazać siebie, podzielić się tym, co robimy. Naprawdę, bo to jest niesamowite, tak, że tu Facebook, tu Instagram i te relacje mogą być szybciej zawiązane. To nie to, co kiedyś, jak ja dzwoniłam na telefonie do właścicieli drukarni, docierałam do nich tam przez sekretariat. No dzisiaj mamy to wszystko praktycznie na tacy. Możemy pokazywać to, co robimy w różnej formie i dzięki temu naprawdę docierać do szerokiego grona. Plus dodatkowo strona internetowa i tak dalej. Więc to jest dzięki temu łatwe, a z drugiej strony trudne, bo to może przytłoczyć. Jak, kiedy, co, w jakim momencie. I tutaj uważam, że właśnie potrzebne jest, pomocne jest właśnie praca z kimś, kto już ma to za sobą, z kimś doświadczonym, żeby podpowiedział, nie, no to do ciebie nie pasuje, to niekoniecznie, żeby też wskazał, tak, dopomógł. Jakby tutaj praca z mentorem, porozmawianie z kimś, kto się na tym zna i podpowie tak z szerszej perspektywy, myślę, że jest pomocne i dopasowanie tego też do siebie, żeby to było jak najbardziej z nami spójne. Także możliwości są w zasadzie nieograniczone. Grunt to gdzieś tam to tak poukładać roztropnie, znając właśnie i siebie, i naszych odbiorców, też gdzie oni są, bo jeżeli twoja grupa docelowa jest przede wszystkim wśród prezesów, tak, szefów korporacji, no to bardziej LinkedIn, tak? Niekoniecznie może Instagram. Natomiast tak czy inaczej, jakby niezależnie od kanału, ta strategia, to podejście, to rozumienie naszej oferty, ale i naszych odbiorców, odpowiadanie na ich potrzeby, na ich problemy jest istotna, żeby w ogóle działać gdziekolwiek.
No ostatnio rozmawiałem z Agnieszką Gasparską i ona sugerowała, żeby działać na początku nawet w jednym medium i skupić się na jednym, dopiero później to rozrastać, żeby nie było tego chaosu i żeby nie było zbyt wielu takich odnóg, które cię przerażają. Skup się na jednym, a później to twórz pozostałe gałęzie, które ci będą pomagały.
Tak, możesz to później przetestować, duplikować. No tak jak mówię, znowu wracamy do tej swojej sfery komfortu. Jeżeli coś nas przeraża, przerasta i dlatego tego nie robimy, to potnijmy na kawałki, tak? Zmniejszmy, pokrójmy tego słonia. Dobra, no to nie atakuję od razu kilku mediów, tak? Tylko właśnie porządkuję to w ten sposób, że działam tu. No a faktycznie są narzędzia, które pozwalają to później też duplikować, ale no po prostu działajmy, nie poddawajmy się.
Okej. Julu, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dałaś masę ciekawych rzeczy. Bardzo mi się podobały twoje przykłady, zarówno tam o fryzjerce, o salonie beauty i swoje. Powiedz mi, bo wiem, że niedługo wylatujesz w podróż ze swoimi klientami. Czy możesz powiedzieć po pierwsze, gdzie ciebie znaleźć, a drugie, gdzie lecisz?
Tak, będę latać w przestworzach biznesu. Gdzie mnie można znaleźć? Przede wszystkim no, zachęcam do kontaktu takiego prywatnego, tak, jak najbardziej. Profil prywatny na Facebooku Jolanta Ambrożewicz, tylko z adnotacją hej, hej, słyszałam cię w podcaście, więc wtedy będzie łatwiej. Tak samo na LinkedInie. I faktycznie teraz jest odlotowy czas, ponieważ rekrutuję do takiego programu szkoleniowego Marka Business Classa, w którym chcę zebrać przedsiębiorców, osoby, które faktycznie chcą stworzyć marki, które są znane, lubiane, polecane przez innych i właśnie zrobić to w zgodzie ze sobą, żeby nie odczuwać tego stresu, przytłoczenia różnymi kanałami, ale zrobić to właśnie tak rozsądnie, krok po kroku, z uporządkowaniem tego zaplecza, bo to, co widzimy tak w mediach, to jest ten wierzchołek góry lodowej, a to uporządkowanie z tyłu jest bardzo istotne pod kątem strategii, pod kątem spójności z nami i to w tym programie będzie, a ponieważ właśnie jest to marka Business Class i obudowałam to tą tematyką samolotu, lotu samolotem, to również moduły będą tam związane właśnie z pilotem, czyli z przedsiębiorcą. Będzie też trochę właśnie o pasażerach, czyli naszych klientach. Zapraszam na pokład.
No, zapraszam wszystkich chętnych, kto chce odlecieć, także od linku na pewno na mojej stronie damy informacje, gdzie Jola ciebie będzie można znaleźć. Gdy ktoś będzie chciał, to zapraszam na swoją stronę albo na stronę Joli. Dzięki Jolu za czas, za bardzo wiele ciekawych inspiracji i do zobaczenia, do usłyszenia, czy w internecie, czy na żywo, czy w jakimś innym miejscu.
Dziękuję serdecznie i jak najbardziej do zobaczenia w internetach i na koniec życzenia, niech ta moc interakcji chociażby w takiej formie będzie z nami.
Super, dzięki bardzo.
Dzięki.
I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz, i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy, zapisz je sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to, co robię, jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to, co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl/kaizenmiracle. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!